Przystanek Broadway. Muzykale wszechczasów, kameralne inscenizacje, wielkie blockbustery i niezapomniane głosy. Zaprasza Mateusz Borkowski.
Przystanek Broadway, Mateusz Borkowski, witam serdecznie, a dziś moim i Państwa gościem jest Tadeusz Płatek, dyrygent i dyrektor Krakowskiej Akademii Musicalu. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Powiedz, co skłoniło Cię do wybrania tego akurat gatunku, bo skończyłeś dyrygenturę symfoniczno-operową w klasie profesora Tadeusza Strugały. No i rzadko się zdarza, że dyrygent po tej specjalności zajmuje się później musicalem, a jednak musical.
Skłoniło mnie do tego życie, ale oczywiście muszę podziękować mojemu profesorowi za to, że już na piątym roku studiów i to byłem w zasadzie pierwszym takim studentem, to była pierwsza wraz z moją koleżanką Patrycją Pieczarą, dostaliśmy taką możliwość w ramach współpracy Akademii Muzycznej i Opery Krakowskiej, żeby asystować już na studiach, w zasadzie to było jeszcze wcześniej, w trakcie trwania studiów, do różnych oper, które były wystawiane w Operze Krakowskiej i zostałem tam asystentem. I ta opera, która też nie była nigdy moją pierwszą miłością. Mhm. Ja zawsze się kochałem w muzyce absolutnej. Wciągnęła mnie na tyle, że też jeszcze nie mając dyplomu magisterskiego, udało mi się zostać no, takim w zasadzie pełniącym obowiązki kierownika muzycznego w nowo otwieranej Operze Podlaskiej w Białymstoku. I okazało się na miejscu po tych latach asystowania, że nagle dostaję swój własny tytuł, a tym tytułem była nie opera, tylko musical. I nigdy wcześniej nie zajmowałem się musicalem, nie miałem absolutnie zielonego pojęcia, jak musical się robi.
No proszę.
Na szczęście był to musical Korczak, który został napisany przez dwóch Anglików na podstawie scenariusza Agnieszki Holland i do filmu, który był reżyserowany przez oczywiście świętej pamięci maestro Andrzeja Wajdy i był napisany w stylu takim symfoniczno-oratoryjnym troszkę. W związku z tym, że ta tematyka jest poważna, więc muzyka musiała być też poważna. I poza taką strukturą typowo westendową, musicalową, to formalnie było to wielkie dzieło symfoniczne, więc wszedłem tak troszkę łagodnie w ten świat musicalu i nie musiałem, i też ze względu na to, że to był musical o II wojnie światowej, potrzeba było takiej stylizacji troszeczkę operowej, bo wiadomo, że wtedy inaczej się śpiewało, nawet w musicalach, więc mogłem sobie pozwolić na to, żeby niektóre moje postacie nie śpiewały tak typowo musicalowo, ale raczej operowo i to był mój pierwszy musical, który był pierwszym w ogóle utworem zagranym w nowym budynku w Białymstoku, w przepięknym zresztą budynku, który się mieści w górze, jest tak jak Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego schowany pod siedmioma tarasami zielonymi i w ogóle tam jest, to jest przepiękne miejsce. I później też oczywiście dyrygowałem tam operami różnymi i natomiast ten Korczak się okazał wielkim sukcesem, dostał wszelkie w zasadzie możliwe nagrody, włącznie z nagrodą Kiepury za najlepszy spektakl roku, no i był zagrany ponad 100 razy, co jest dużym osiągnięciem.
Jak na polskie realia na pewno.
Tak. Znaczy nawet nie jak na, nie tyle jak na polskie realia, co jak na teatr repertuarowy, prawda? Bo w teatrach typu Gdynia czy Roma, no to te spektakle się gra po kilkaset razy. Natomiast w teatrach repertuarowych zwykle 3 razy, a później pół roku przerwy. A tam myśmy zaczęli właśnie, też ze względu na brak repertuaru, bo to był nowy teatr. Musieliśmy zapełnić ramówkę, mówiąc radiowym językiem, nowym tytułem i to się znakomicie udało. No i później po 3 latach pracy w Białymstoku, ze względów rodzinnych musiałem się przenieść do Krakowa. A w międzyczasie jeszcze w Białymstoku poznałem wtedy Macieja Pawłowskiego, który był kierownikiem muzycznym wtedy, takim PO też, kierownikiem muzycznym spektaklu muzycznego Roma i razem wspólnie przygotowywaliśmy musical Upiór w operze. Więc na dzień dobry musiałem się nauczyć na tym, co jest takim trochę do dzisiaj w zasadzie parnasem, jeżeli chodzi o sztukę musicalową, bo trudno sobie wyobrazić musical do dzisiaj, który łączy w zasadzie wszelkie możliwe gatunki w sobie, bo tam jest też muzyka stylizowana na muzykę barokową, ale muzykę na Szostakowicza i na wszystko inne. Kto zna Upiora w operze, ten wie, że to jest kalejdoskop wszystkiego, co można w musicalu zobaczyć. I jest tam też postać, która śpiewa operowo i są też postacie, które śpiewają typowo musicalowo. Także miałem na dzień dobry z rządzeniem losu dobrą szkołę. No i później musiałem się przenieść do Krakowa z powrotem i postanowiłem, że ten musical, skoro wyszedł mi z dziećmi, I że jest taka luka i że nikt tego w zasadzie wtedy nie robił w Krakowie, to się tym zajmę właśnie do spółki z Maciejem Pawłowskim wtedy. Ta współpraca trwała kilka lat, później się rozeszliśmy i jakby tą szkołę już od 2019 roku prowadzę sam, a wcześniej od 2014, więc...
Krakowska Akademia Musicalu.
Tak, Krakowska Akademia Musicalu. No i w tym czasie w sumie no, udało mi się zrealizować 15 tytułów musicalowych już. 15 premier mieliśmy.
To jest ogromny sukces w mieście tak niemusicalowym jak Kraków.
Pozornie. Dlatego, że my się troszeczkę zamykamy w tych naszych bańkach przyzwyczajeń, bo zawsze mieliśmy teatr operowy. Na początku w budynku Teatru Słowackiego, później niezależnym. Mieliśmy operetkę, która zniknęła i nam się też wydawało, że operetka zniknęła, a tymczasem jest ogromna ilość osób, które kochają operetkę. Ja się do niej z wyjątkami nie zaliczam, do miłośników operetki i zawsze się obruszam, kiedy się porównuje, czy uważa musical za spadkobierczynię operetki. Uważam, że to nieprawda. Natomiast jest wiele muzyki, która w naszym mieście ciągle jest niedoceniana, ale tak w ogólnej świadomości, dlatego że jeżeli chociażby popatrzymy na wyniki sprzedaży musicali w Teatrze Varieté, tam naprawdę jest trudno dostać bilet i ludzie kochają musical. I też jest mnóstwo Krakowian, którzy jeżdżą po całej Polsce na musicale, nie tylko do Warszawy, ale do Gdyni, do Chorzowa, gdzie jest znakomity teatr rozrywki.
Gdzie ostatnio byłem na Kotach, wspaniała inscenizacja. No i stąd też ten program w Radiu Kraków Kultura, przystanek Broadway, który poświęcony jest musicalom.
I bardzo ci dziękuję za to, bo trzeba nieść kaganek i skłonić ludzi, żeby skosztowali tego gatunku, bo on może dać wiele, wiele niezwykłych wrażeń.
Czyli kontakt z dziećmi podczas musicalu Korczak?
Tak.
Pozwolił ci później właśnie na to, żeby otworzyć szkołę i uczyć młodych.
Tak, ale muszę powiedzieć, że nie tylko, bo miałem tam okazję poznać niezwykłych artystów. Na przykład współpracowałem z panią profesor Wiolettą Bielecką, która prowadzi chór Opery i Filharmonii Podlaskiej. Dzisiaj jest dyrektorem tej instytucji i moim zdaniem jest to na pewno jedna z najwybitniejszych, jak nie najwybitniejsza chórmistrzyni w Polsce. Dość na tym, że największe sławy, które przyjeżdżają, żeby nagrywać coś churalnie w Polsce albo wykonywać, zawsze biorą ten chór. To jeden z dwóch chórów w Polsce, które są brane. Maestro Penderecki też uwielbiał ten chór. Także się mogłem troszeczkę uzupełnić swoją edukację przez praktykę taką pod okiem najlepszych, za co jestem bardzo wdzięczny też.
W 2019 roku zostałeś doktorem.
Tak. Tak zostałem doktorem. To było trochę tak może ambicjonalnie, dlatego że mój dziadek Tadeusz Płatek był, który miał też na imię, też był doktorem i pomyślałem sobie, że fajnie by było w jakiś sposób tytularnie dorównać, chociaż on był doktorem ginekologii, ja jestem doktorem dyrygentury. Nie przywiązuję do tego większej wagi, natomiast była to na pewno miła przygoda.
No i w ten sposób działasz już w Krakowskiej Akademii Muzykalu od lat. Tych tytułów było 15, jak już usłyszeliśmy. Powiedz, w jaki sposób rekrutujesz te dzieci tak naprawdę, dzieci i młodzież?
Na początku organizowałem takie spotkania w szkole we wrześniu zwykle i starałem się skupiać na szkołach muzycznych. I tam przedstawiałem swoją wizję robienia musicalu i większość moich uczniów była ze szkoły muzycznej. Później to się zmieniło, później już nie musiałem tego robić, dlatego że Poczta Pantoflowa jest najlepszą rekomendacją. Ale ten etos szkoły muzycznej, który polega na takiej solidarności, pracowitości, uczciwości, rzetelności, pozostał. I teraz już w zasadzie jesteśmy taką rodziną, w której zawsze z roku na rok, co mnie bardzo cieszy, ponad 70-80% dzieci, które były, zostaje na przyszły rok, więc już sobie podajemy. I w związku z tym, że moja szkoła jest jedyną szkołą, która wykonuje, powiedzmy, pełnometrażowe musicale i robi to bardzo podobnie, jak to się dzieje w teatrach repertuarowych, muzycznych, czyli nasz system pracy jest zbliżony do tego, co jest, sama organizacja spektakli absolutnie niczym się nie różni, bo zawsze robimy to w dużej sali od kilku lat w Nowochódzkim Centrum Kultury, ale też przy okazji współpracy z wieloma wspaniałymi realizatorami, na przykład z Szczepanem Sołtysem, który nam robi nagłośnienie, z Arturem Oczkowskim, z Mateuszem Kołodziejem, którzy są odpowiedzialni za światło i już się nauczyli tego, jakim dużym wyzwaniem jest musical, jakie to jest skomplikowane. I te wszystkie mikroporty, te zmiany dekoracji, tego wszystkiego, to musimy to, ogarniamy to i dajemy możliwość młodym ludziom po prostu wystąpienia na scenie prawdziwej i zrobienia tego od początku do końca. Nie tylko w formie, powiedzmy, takiej, nie wiem, pokazu przy mikrofonie stojącym.
Tu we wrześniu, jak ktoś zapisuje się do szkoły, to wiadomo już, jaki tytuł będzie wystawiany.
Tak, to nawet wiadomo dużo wcześniej. Ja wiem już, jaki tytuł będę robił w przyszłym roku i wiem, kiedy będą spektakle w przyszłym roku, dlatego że to jest tak skomplikowane przedsięwzięcie. Na przykład ze względów licencyjnych, że to trzeba robić rok, czasami półtorej roku do przodu. Ja się pochwalę, że jesteśmy pierwszą szkołą w Polsce, która uzyskała 2 lata temu licencję Disneya MTI Shows na spektakl High School Musical 2, który był po raz pierwszy zrobiony w Polsce i był też od początku przetłumaczony, bo nigdy nie był wystawiany. I teraz będziemy w przyszłym roku wystawiać musical Shrek, też na licencję Disney MTI, więc to mnie przeraża, bo będziemy musieli przetłumaczyć 200 stron tekstu na język polski, w tym piosenki, co sami robimy też.
A co w przypadku tych tytułów, które nie są na licencji, bo też takie się zdarzyły?
No i wtedy musimy, że tak powiem, radzić sobie tak, jak możemy. Są pewne ograniczenia, nie możemy używać oryginalnych tytułów i nie wolno nam ich wystawiać w całości. I musimy to, tak jak w tym roku, robimy to w wersji skróconej, we własnych tłumaczeniach i nie używając loga i rejestrujemy to jako zwykły koncert. Natomiast to nie zmienia faktu, że to jest nawet lepiej, dlatego że przykładowo musical Grease czy musical Magia Lodu, które wystawiamy w tym roku, one w oryginale trwają ponad 2,5 godziny. W związku z tym nie ukrywam, że dużą część naszej publiczności stanowi młodzież szkolna, licealna, więc to jest troszkę za długo i też staramy się, żeby, no i też musimy to przygotować, mając do dyspozycji tylko jedną próbę 6-godzinną w tygodniu. Także że to ograniczenia, które są na rękę. Możemy zrobić coś krócej, bardziej zwarć, co nie zmienia faktu, że w zasadzie wszystkie największe przeboje, które w tych musicalach występują, są zawarte w naszych realizacjach.
Tak jak chociażby Lew Król Sawanny, prawda?
Tak, to było właśnie też tak robione i to nie wynika z naszego, że tak powiem, lenistwa czy jakiegoś obchodzenia przepisów. Po prostu nie można dostać oryginalnie licencji w ogóle na świecie na ten tytuł, na Król Lew. Nie wolno nam tego, bo to nikt nie jest w stanie. Natomiast taką opowieść zawierającą piosenki i scenki, które łączą to na podstawie filmu, jak najbardziej wolno nam to robić. Wolno nam było to robić a strasznie tego chcieliśmy, bo to jest musical. Ja też miałem dobry pomysł wraz z moimi współpracownikami na ten musical. Bardzo się tego bałem, a z drugiej strony czułem, że śpiewanie w języku zuluskim może być łatwiejsze dla moich uczniów niż śpiewanie w języku polskim. I to się okazało prawdą, że te wszystkie bale Kingojami Agale, oni szybciej się uczą niż normalnych słów. Tak, to też było wyzwanie na przykład wokalne. Mhm. Dlatego, że no to trzeba śpiewać zupełnie inną emisją. Taką troszkę wrzeszczaną, ale jednak taką, żeby się nie zedrzeć i żeby znaleźć jakiś taki sposób, żeby to zabrzmiało pełnie, ale bezszkodowo dla strun głosowych.
Nie słuchałeś naszej audycji? Masz ochotę posłuchać raz jeszcze? Żaden kłopot. Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.
Przystanek Broadway. Naszym gościem jest Tadeusz Płatek, dyrektor Krakowskiej Akademii Musicalu, dyrygent. Powiedz, jak dobierasz tytuły? Czy to są musicale, które tobie jakoś zapadły w sercu? Musicale, które lubisz bardzo muzykę? Jak to się dzieje?
No pierwszym problemem jest to, żeby uzyskać licencję. Zawsze do tego dążę. Taką pełną licencję. I w tym roku to się udało. To już mogę powiedzieć, że to będzie właśnie Shrek. I ten proces pozyskiwania licencji trwa bardzo długo. I w bardzo skomplikowany i tajemniczy sposób. To znaczy, to nie jest sklep, gdzie się kupuje. Tylko się trzeba na początku poznać. Nam to, zanim nas poznało MPI, sprawdzali nas ponad 2 lata. I w końcu jest tak, że oni pytają w takim razie, jakie by pan sobie musicale zamarzył. No i ja przedstawiam listę 4 czy 5 tytułów, po czym oni po 2 czy 3 tygodniach odpisują, że niestety żaden z tych musicali nie może być przyznany. I znowu proszę następne. No i pytam się, czy nie może, i mogli mi powiedzieć, co ja mogę zrobić. Niestety nie może.
Czyli gra trwa w najlepsze.
No i na końcu się z tych kolejnych propozycji okazuje, że 2 tytuły możemy robić. W tym roku też mogę zdradzić, że z tych tytułów, które ja sobie wymarzyłem, zostały 2. Mhm. To był właśnie Shrek, na który się zdecydowaliśmy. Drugim tytułem był Sweeney Todd. I okazuje się, że jest wersja tak, Sweeney Todd Junior.
No proszę, nie wiedziałem tego.
I to jest wersja, że tak powiem, bo oczywiście znasz ten musical na pewno doskonale. Zresztą też by było dobrze, żeby pasowało, bo Stephen Sondheim niestety zmarł, więc to była dobra okazja, żeby przypomnieć i upamiętnić jego. Mm-hmm. Natomiast to jest musical brutalny w wersji filmowej. On nie jest brutalny w wersji scenicznej, on jest specjalnie tak zrobiony w tak zwanej wersji junior. Ale zdecydowałem się, że nie mogę tego zrobić, bo nie wyobrażam sobie, żeby moi uczniowie, którzy są w wieku od 6 do 20 lat, robiąc musical Sweeney Todd, nie mieli legitymacji do tego, żeby obejrzeć ten film, gdzie się podrzyna gardło, więc pomyślałem sobie, że to jeszcze trochę za wcześnie. Natomiast na Shreka się bardzo cieszę, dlatego że to jest musical no niezwykle zabawny, świetnie zrobiony, z fantastyczną muzyką i wielki tytuł. I też nigdy amatorsko nie wystawiany w Polsce, bo wystawiany oczywiście przez parę lat temu. Pamiętam, w 2013 roku był grany w Teatrze Muzycznym w Gdyni.
Czyli to będzie wersja pełnowymiarowa?
To będzie wersja pełnowymiarowa. Znaczy, do takiej mamy prawo. Co nie zmienia faktu, że ja nie wykluczam, że parę utworów, że tak powiem, zostanie wyciętych z tego mniej. Na pewno wszystkie hity zostaną. Natomiast w przeciwieństwie do opery, w której jestem purystą, to jeżeli muszę przyznać, że jeżeli chodzi o musical, to tutaj rządzi reżyser. I tutaj moja rola się sprowadza, jest rolą podrzędną. I dramaturgia w musicalu jest najważniejsza. To znaczy czasami, zresztą tak było w operze też, jeżeli się, teraz się opery wykonuje w zasadzie bez żadnych wideo, bez żadnych cięć, ale tak nie było dawniej i nawet za czasów Moniuszki te opery były mocno pocięte i to nie zawsze było złe dla pewne repetycje były, że tak powiem, omijane. I o ile nie wyobrażam sobie, nawet grając, bo ja też sobie gram trochę na fortepianie dla przyjemności, żebym miał na przykład nie powtórzyć ekspozycji w sonacie Beethovena, nie wyobrażam sobie tego. O tyle, jeżeli chodzi o operę i musical, to dramaturgia jest priorytetowa. Zresztą sama nazwa na co opera, prawda? Co się dzieje. No jak się dzieje za dużo, to musi się dziać tak, żeby się działo szybko i wciągająco.
A co w musicalu najbardziej cię interesuje? Poza dramaturgią, o której już powiedziałeś.
To znaczy, wydaje mi się, że musical jest tym gatunkiem, który w przeciwieństwie na przykład do operetki odpowiada naszym czasom. Mhm. Nie tylko ze względu na to, że temat, że to jest bardzo żywy gatunek, że co chwilę te musicale jakby współgrają z życiem kulturalnym. To znaczy jest w tym przemyśle, zawsze najpierw się pojawia wersja filmowa lub animowana i później jest od razu już w zasadzie przygotowywana równolegle wersja sceniczna. Czyli ten gatunek jest znany i odpowiada na problemy naszych czasów, bo są też poważne musicale. Z Hamilton są inne, prawda, musicale, które są...
Tydzień temu chociażby prezentowałem musical Come From Away, który opowiada o wydarzeniach z 11 września 2001 roku, więc to myślę dla polskich widzów, takich, którzy nie są bardzo zaznajomieni z tym gatunkiem, może być zaskoczeniem, prawda, że musical może traktować o depresji, może traktować o jakichś tragediach. Jest bardzo pojemnym gatunkiem.
Tak, jest pojemny i wbrew powszechnej opinii odpowiada wprost na różne ważne tylko tematy. To nie jest tylko rozrywka. Mhm. Oczywiście musical ma swoje żelazne zasady, nawet bardzo poważne musicale. W tym Korczak miały momenty zabawne i tak musi być. Zresztą w operze też są elementy komediowe w zasadzie każdej operze, no poza, nie wiem, Puccinim, gdzie tam czasem... Chociaż co ja mówię? Przecież La Bohème jest pełna żartów. Natomiast to, co mi się bardzo podoba w musicalu, to to, że on jest bardzo blisko teatru przez techniczną możliwość nagłośnienia i przez to, że nie musimy się, że nie żyjemy w XIX wieku, gdzie musimy przekrzyczeć wielką emisję operową, orkiestrę i dotrzeć do ostatnich rzędów sali, tylko że możemy mówić i śpiewać zwyczajnie. I możemy się komunikować takim językiem, jakim się porozumiewamy na co dzień.
No właśnie, bardzo ważne, co powiedziałeś, bo mając kontakt z młodymi ludźmi, zauważyłem, że oni dużo bardziej do nich trafiają te piosenki musicalowe, śpiewane właśnie tym głosem, no, musicalowym, prawda? Na pewno nie operowym. To jest ten głos, z którym oni się identyfikują. Dużo bardziej to do nich trafia.
Ale to nic dziwnego w tym jest, dlatego że naprawdę nawet najwybitniejsi twórcy operowi no nie są w stanie, już pomijając to, że opery się w przeciwieństwie do musicalu wykonuje w językach oryginalnych, a musicale się wykonuje w języku polskim. Ale nawet jeżeli idziemy na Straszny Dwór czy Halkę i nawet jak mamy pierwszorzędny zestaw artystów, no to przez tą emisję trudno zrozumieć wszystko. Ja już nie mówię o tym, że XIX-wieczną teksty Moniuszki wypadałoby przetłumaczyć jeszcze raz na polski, bo po prostu język się zmienił. Także naprawdę jest trudno zrozumieć, o czym oni. Dlatego są napisy i nawet napisy się teraz stosuje na polskich operach, co jest akurat dobre, dlatego że no dobrze wiedzieć, o czym się śpiewa. Samo libretto, doskonale wiesz, że jak się idzie na operę i się czyta libretto, które jest skrótowe, to człowiek nie jest w stanie nic zrozumieć. I później jest negocjacja, czy to jest akurat ten moment w operze, dopiero na końcu. To oczywiście, ja sobie zdaję sprawę, że nie można bezkarnie chodzić do opery. Trzeba się przygotować, trzeba tego posłuchać i trzeba... Natomiast w operze, moim zdaniem, no muzyka wiedzie prym tutaj. Wszystko wynika z muzyki. A w musicalu wszystko wynika z dramaturgii, jest jej podporządkowane. Taka jest moja osobista opinia, ktoś się może z tym nie zgodzić oczywiście.
No to wrócę jeszcze do tej mojej podróży do Teatru Rozrywki w Chorzowie na premierę Kotów i musical, w którym nie ma akcji, Natomiast publiczność, no dość taka dorosła, powiedziałbym 40 plus albo nawet więcej, w zupełności dała się porwać temu musicalowi. No i na końcu to było niesamowite przeżycie, kiedy cała widownia po prostu poderwała się w sekundzie. To nie były takie owacje na stojąco, jakie znamy z premier różnych w Krakowie, że wstajemy, bo wypada, tylko tutaj to była taka naturalna, organiczna reakcja na muzykę, na teatr.
No ja się z tobą nie zgodzę, że w musical Koty nie ma akcji. Miałem okazję to robić, ten musical, i tam jest akcja. Znaczy, tylko akcja jest trochę ukryta. Znaczy, tam nie ma scen mówionych w ogóle. To jest, powiedzmy, krótko mówiąc, składanka piosenek, ale zrobiona w oparciu o tą wierszy, prawda? I który jest takim... No, jakby to mówiąc językiem Akademii Muzycznej w Krakowie, cyklem pieśni, prawda? To jest cykl, który jest organiczny. Te wiersze są poukładane w jakąś jednak całość. Postacie nie mówią kwestii, natomiast ta akcja jest w choreografii, jest w mikrogestach, jest w dramaturgii, także to jest, a zresztą to jest wyjątkowy musical, nie ma takiego musicalu w zasadzie chyba, który by się opierał wyłącznie przesadzę, bo są, jest mnóstwo musicali, które podobnie jak w upiorze w operze, przecież tam też praktycznie nie ma kwestii mówionych. Wszystko jest albo recytatywowane, albo śpiewane. Natomiast oni tam podają tekst na muzyce. To są te recytatywy, podają to, co się dzieje, akcje. Natomiast w Kotach jest to bardzo abstrakcyjne, ale spójne. Dlatego to jest niezwykły musical. Wszyscy w ogóle byli przekonani, że to będzie jakaś kompletna klapa, jak ten musical powstawał, że jak to koty,
to prawda.
Nic, to się okazał taki sukces.
A jak się zapatrujesz na ostatnie produkcje Andrew Lloyd Webbera? Chociażby Kopciuszek, School of Rock.
Przepraszam cię, ale nie odpowiem na to pytanie, bo nie lubię się wypowiadać na... nie chcę się wypowiadać na temat musicali, których dobrze nie znam. I mam też takie zboczenie, że zawsze patrzę w partyturę, a nie widziałem partytury i musiałbym to dobrze przestudiować, żeby się odnieść do tego.
To musisz podać te tytuły jako te propozycje do kolejnych musicali, które przedstawisz agencji MTI.
Tak.
Może wtedy się
tak,
uda.
Tak, zresztą można dostać taką próbną partyturę. I ja to mówię trochę przekornie, ale też dlatego, że no wiem, że efekt, to co się widzi na scenie, to jest pewien efekt już pracy, prawda? To czasami w naszym stopniu odbiega od tego, co jest zapisane w nutach. I jeżeli coś mi się nie podoba czy podoba, to może to być nie kwestia zapisu intencjonalnego, mówiąc takim ontologicznym językiem, ale też pewną inscenizacji, reżyserii, więc lubię najpierw wsiąść do partytury.
Myślę sobie, że do musicalu tych młodych, najmłodszych nie trzeba dziś tak naprawdę zachęcać właściwie, bo dużo też zrobiły filmy. Chociażby wspomniany High School Musical, więc jakby tutaj budujemy już tą publiczność w filmach, prawda, czy na platformach streamingowych, która potem chce zobaczyć te tytuły na żywo w teatrze. Obserwuję też, że o ile, nie wiem, 10 lat temu, 5 lat temu nie słyszałem od młodych ludzi o piosenkach musicalowych, które by śpiewali, to tak teraz, no to się zmieniło. Oni znają te tytuły z różnych musicali, takich, które nigdy nie były wystawiane w Polsce. Znają, no oczywiście mamy szeroki dostęp do tego, mamy różne platformy, więc to rzeczywiście zmienia się na lepsze.
Tak, co więcej, ja powiem, że zauważyłem takie zjawisko, że no, za naszych czasów, krótko mówiąc, myśmy tak dobrze nie znali angielskiego, a teraz wszyscy
to prawda.
Uczniowie 8 klasy znają biegle angielski i chcą śpiewać piosenki po angielsku i rozumieją je. I mają tłumaczenia. I ja muszę czasami nawet walczyć z tym, żeby oni śpiewali to po polsku. No po co, jak jest taka fajna? No po to, żeby publiczność zrozumiała, po to, że jesteśmy w Polsce i jednak musicale się zawsze wykonuje, zawsze się tłumaczy. Ale no, czasami są tutaj zgrzyty. A po co? po co? Jest taka fajna, przyznamy to. Znamy już.
No tłumaczy się stąd też właśnie sukces musicali, chociażby w Korei czy w Tokio, prawda? Gdzie tak. też są z powodzeniem wystawiane na rynku, wydawałoby się zupełnie obcym dla tego gatunku.
Oczywiście, ale to też jest na przykład teraz się, trudno sobie wyobrazić Tofkę po polsku, ale takie rzeczy się działy. No. Kiedyś maestra Walewska opowiadała mi, jak asystowałem do Carmen w Operze Krakowskiej, że śpiewała Carmen inną inscenizację w Budapeszcie po węgiersku. I Węgry są na przykład tym krajem, który dalej przedstawia opery w języku węgierskim. I dla mnie to by było dziwne oczywiście, bo trudno mi sobie wyobrazić Pucciniego po polsku, ale chętnie bym posłuchał.
Ale Puccini po angielsku już tak, bo English National Opera wystawia oczywiście. Też swoje tytuły po angielsku.
Oczywiście i to myślę zależy od kunsztu tłumacza, a nie od jakiegoś tam... Uważam, że tego w Czambuł nie należy zabraniać. No.
To porozmawiamy teraz o tych dwóch premierach, które przed nami. 8 czerwca to będzie Magia Lodu na motywach musical Frozen i 9 na drugi dzień Grease, Powrót Legendy.
No to są hity z dwóch różnych bajek. Jest to, tak szczerze mówiąc, dla mnie i dla nas wszystkich, całej kadry, ogromne obciążenie i że robimy dwa jednocześnie.
To jest ogromny przeskok, prawda? Jednego dnia Magia Lodu, drugiego Grease.
Tak, i jeszcze dodam, że mamy tylko jeden dzień na próby w NCK-u, dzień wcześniej, i Magię Lodu gramy 3 razy 8 czerwca od 10, 16, 19 i później od razu w zasadzie bez próby gramy Grease o 10, 16 i 19, dlatego, że jesteśmy prywatną instytucją i musimy doskonale wykorzystać czas, za który płacimy, ale też muszę przyznać, że z pomocą wspierających nas Urzędu Miasta i pod egidą dyrektor Olesiak i Katarzyny Olesiak z życzliwością Magdy Doksy-Twerberg, ale też z ogromną życzliwością od wielu lat dyrektora Zbigniewa Grzyba z Nowochódzkiego Centrum Kultury i całej ekipy, która nam bardzo kibicuje i bardzo nam pomaga, żebyśmy mogli te 3 dni mieć dla siebie.
Czy to jest ta sama ekipa 8-9? Jak to jest rozdzielone?
Tak, to znaczy wszyscy w szkole, uczniowie szkoły grają we wszystkich spektaklach.
Niesamowite.
Tak, i na początku mam próbę od 8 do 20 i tak samo jest każdego dnia, ale oczywiście mamy na każdy spektakl 3 obsady, także główne role się będą zmieniać, co też nam dodatkowo komplikuje sprawę. Natomiast jest konieczne, ze względu chociażby bezpieczeństwa, żeby pukać, żeby się ktoś rozchorował czy coś, to musimy to zrobić, ale też chcemy szansę dać na zobaczenie, na poczucie się w głównej roli, co nie zmienia faktu, że nasza szkoła jest antyindywidualistyczna i role są tylko funkcją w zespole i nie są żadnym wyróżnieniem. Po prostu ja muszę, to może wywoła pewien szok, ale ja czasami robiłem tak, że dawałem rolę, a później zabierałem. I dawałem komuś innemu. A później znowu dawałem komuś innemu.
No to odważne posunięcie.
Tak, ale mówię to szczerze od samego początku wszystkim, że tak będzie. I że nie uważam, żeby dawanie roli głównej było jakimś wyróżnieniem. Jest to po prostu funkcja w zespole i myślenie zespołowe. To się nam w głowie nie mieści, co ja teraz powiedziałem, dlatego, że my jesteśmy trochę wychowani na tym sowieckim systemie uczenia, gdzie się selekcjonuje, a celem jest wyhodowanie laureata konkursu szopenowskiego czy konkursu wieniawskiego. To nie jest naszym celem. Naszym celem jest stworzenie rodziny, która się wspiera i która ma jeden wspólny cel, żeby wykonać spójny spektakl.
Ale tak też właśnie jest w tych produkcjach musicalowych w Nowym Jorku czy Londynie. Byłem na Frozen w zimie akurat, tak się złożyło. No i Elzą była jedna z aktorek wcześniej występująca w jakichś drugoplanowych rolach.
Oczywiście.
Czarnoskóra Elza, dodam.
Czemu nie? To jest tak zwany system swingów, który został pierwszy raz wykorzystany. Nie wiem, czy pierwszy, ale w każdym razie w Teatr Roma tak się posługuje. I to wynika po prostu z kosztów, prawda? Że lepiej jest wymieniać główne role ze sobą znaczy, jeżeli główna rola nie gra, to nie siedzi, tylko jest członkiem zespołu, czyli musi się nauczyć dwóch ról jakby naraz. I to po pierwsze daje bezpieczeństwo, po drugie ogranicza nakłady finansowe, ale też uczy wspaniale i uczy pokory i uczy rozwijania się, prawda, że nie jestem tylko solistą. No w operze wiemy.
Nie do pomyślenia.
W operze nie do pomyślenia, żeby jakaś gwiazda beczała, czy nagle miał zagrać w chórze, prawda? Nie do pomyślenia. A dlaczego nie? Ja myślę, że on akurat by się nie miał nic przeciwko, bo to jest świetny facet.
Przystanek Broadway. Musicale wszechczasów. Kameralne inscenizacje. Wielkie blockbustery i niezapomniane głosy. Zaprasza Mateusz Borkowski.
Magia Lodu, no to musical typowo dla dzieci, musical Disneya, no a Grease bardziej dla dorastającej młodzieży.
Tak, i dlatego główne role w Magii Lodu są obstawione, że tak powiem, przez grupę B, czyli grupę środkową i grupę A, a grupa C dzierży role główne w musicalu Grease. Natomiast wszyscy grają we wszystkim i... Chciałbym tutaj wymienić realizatorów przy tej okazji, bo to jest ważne dla mnie bardzo, żeby to zrobić. Reżyseruje Magię Lodu Artur Wołoch. Z kolei Grease reżyseruje Paweł Kumięga, aktor Teatru Ludowego na co dzień. Za przygotowanie choreograficzne obu spektakli odpowiedzialna jest Natalia Soboń, główna choreografka wraz ze swoimi asystentkami Sabiną Onderką i Martą Tomalą. Ja sam, posiłkując się pomocą doktor habilitowany Małgorzaty Chyły, jesteśmy odpowiedzialni za przygotowanie wokalne, a kostiumy szyje Magdalena Wesołowska. Mamy też oczywiście stały team realizatorski Szczepana Sołtysa od wielu lat, który jest odpowiedzialny za dźwięk i Mateusza Kołodzieja, który w tym roku robi światło. I to jest ciekawe, że Mateusz był naszym studentem.
No proszę.
U nas już zaczynał jako aktor i był wtedy elektrykiem, ale się pasjonował światłem i dostał też szansę, żeby się nauczyć tego, jak robić światło, więc i teraz jest pracownikiem już Nowochódzkiego Centrum Kultury, co mnie bardzo, bardzo cieszy. A jeżeli chodzi o same musicale, no to to jest, jeżeli chodzi o Grease na przykład, to uwielbiałem zawsze ten musical, ale miałem taki niesmak trochę, że dzieci licealne są odgrywane przez 30 paru lat. I nigdy nie mogłem się do tego przyzwyczaić, że oni jakoś takie zagrywki robią. Oczywiście to jest wiadomo konwencja. Ale ten nasz Grease ma niezwykły, mówiąc po angielsku, impact, dlatego że oni grają siebie. To są ich problemy, to jest ich życie, to jest to, z czym oni się nie wprost spotykają. Bo tam nikt się z nikim już dzisiaj nie bije, nikt nie pali papierosów, my też nie palimy, mimo że to jest Grease. Natomiast to jest ich świat, to są ich problemy, ich dylematy, ich moment przejścia w dorosłe życie. A z kolei Magia Lodu jest bardzo poważnym w gruncie rzeczy. No oczywiście to jest bajka dla dzieci, ale to jest bardzo poważna bajka. Bo pod tą bajką się kryją wielkie dramaty i wielkie problemy psychologiczne. Mhm. Tam się kryją ogromne kompleksy. Tam się kryją niezwykłe dramaty związane z jednoczesną miłością i nienawiścią. Z tym, że kogoś kochamy, a jednocześnie robimy krzywdę. Że tam nasza miłość może kogoś zranić. I my o tym też mówimy, że to nie jest takie proste. Że to nie jest zabawa. To nie jest, że Elza ustrzeliła Annę i to jest po prostu tak ha, ha, ha. Przecież Magia Lodu, która się opiera na Królowej Śniegu Andersena gdzieś tam, to jest u zarania tego. To jest spektakl o tym, że możemy przez miłość zrobić komuś krzywdę. Ale z drugiej strony też, że miłość może nas uzdrowić. To jest spektakl o miłości. Trudnej miłości i toksycznej miłości często, więc my się nie boimy z dziećmi rozmawiać na ten temat tak wprost, bo tak samo jak nie bałem się z dziećmi rozmawiać na temat Korczaka, komór gazowych i śmierci w getcie, bo o tym to było. I okazuje się, że z dziećmi można rozmawiać bardzo poważnie, tylko my się czasami boimy. My się boimy rozmawiać na takie trudne tematy, a nie ma powodu, bo dzieci doskonale wszystko rozumieją, a jedyne, czego nie rozumieją, to ściemniania i krętactwa. No. I lubią być traktowane poważnie.
No i musical okazuje się właśnie być taką szansą do rozmowy na takie ważne tematy. Powiedz, czy ktoś z absolwentów szkoły Krakowskiej Akademii Musicalu jest teraz częścią jakiegoś zespołu muzycznego w Polsce?
Tak, ich są. Mamy studentów w szkole baduszkowej w Gdyni. Mamy jedną dziewczynę. Ja nie wiem, czy ja mam... Ja nie lubię się chwalić tym, bo to wygląda, że się chwalę, kto to jest, a to jest ich zasługa wyłącznie. Ale jedna jest gwiazdą serialu w TVN-ie, jeszcze inna jest w Teatrze Muzycznym w Łodzi na etacie. I no mamy naprawdę wielu... Jedna moja aktualna nawet... studentka, która teraz też będzie wykonywać jedną z ról, Emilka Batko, występuje w Teatrze WAM w Warszawie i w Teatrze Buffo. Mhm. Więc mimo, że jeszcze się uczy u nas, to już wypływają na szerokie wody. No bo wiedzą, my ich uczymy tego, co jest potrzebne tak naprawdę, żeby jednocześnie śpiewać, jednocześnie tańczyć.
I grać i, jeszcze do tego.
I na przykład szybko się nauczyć układu choreograficznego. I to jest na przykład na castingach do tych teatrów. Ale jak mówię, nie chcę się chwalić za bardzo, bo to jest ich zasługa. To my im dajemy tylko możliwość rozwijania talentów i staramy się im nie szkodzić.
No i pokazujecie ten prawdziwy świat musicalu, prawda? To, co powiedziałeś, że to nie są jakieś tam scenki potem tak. Do zaśpiewania, tylko prawdziwy kawałek musicalu.
Tak, ja tutaj chciałem powiedzieć, że wszystkim, którzy marzą, bo na castingach do musicalu są zawsze tłumy. I zwykle jest tak, że jak jest musical do kotów, czy casting do kotów, to ktoś się uczy oczywiście Grisabelli, Memory i tak dalej, prawda? Jednej piosenki, którą tłuczę przez pół roku. Ja zawsze uważam, że lepiej się na taki casting nauczyć na przykład jakiejś partii z chóru, drugiego głosu. Albo czegoś zupełnie pobocznego. Bo wtedy można być zauważonym w tłumie. Mhm. Wszyscy śpiewają te wielkie przeboje, które znają ze słuchu. A z doświadczenia wiem, że jeżeli komisja po wysłuchaniu 50 tysięcy razy jednej piosenki nagle usłyszy jakiś poboczny fragment i jakiś perfekcyjnie wykonany środkowy głos, no to jest po prostu hit. Wow, ona potrafi się tego nauczyć, ona potrafi to zrobić.
Czyli proszę państwa, nie kolejna Grisabella, tylko jakiś inny...
I też uważam, że myślenie od razu o głównych rolach jest błędne. Powinniśmy właśnie myśleć o zespole. Bo w 99% droga do głównych ról wiedzie przez zespół. W 99% rzadko się zdarza, żeby ktoś od razu kogoś wziął na główną rolę. Zwykle to jest zespół. I dopiero z zespołu, przez zastępstwo, przez kolejny casting, przez nauczenie się tego, wiedzie droga do tych największych ról.
To kto, kogo zachęciliśmy do dołączenia do Krakowskiej Akademii Musicalu, no dopiero na jesieni można dołączyć, natomiast po drodze jeszcze jest letni obóz.
Tak, po naszych premierach, przypomnę, 8-9 czerwca, mamy od 27 czerwca do 6 lipca mamy obóz musicalowy, który się odbędzie w ośrodku Czarny Groń, znany wszystkim narciarzom, ale okazuje się, że tam jest też pięknie w lecie. No i to będzie obóz pracy, jak zwykle. To znaczy, to jest obóz, na którym nie ma w zasadzie żadnych atrakcji typu wyjazdy do centrum handlowego pobliskiego miasta, tylko no od rana do wieczora po prostu ciężko pracujemy, tańczymy, nagrywamy, przygotowujemy fragmenty musicali, które będziemy robić w przyszłym roku.
Czy jeśli ktoś nie miał doświadczenia, to może na taki obóz dołączyć do niego?
Może, natomiast musi się do mnie zgłosić wcześniej. Ja muszę sobie z taką osobą porozmawiać i muszę wyjaśnić, jak trudna jest to praca. Zwykle przestrzegam przed tym, bo naprawdę to jest... Jak się wchodzi przez cały rok u nas, to można się do tego przyzwyczaić, ale my normalnie pracujemy od 14 do 20, 6 godzin zegarowych. I to dotyczy też dzieci 5-6-letnich. 6 godzin tańczenia, śpiewania bez przerwy, a na obozie jeszcze sami 8 godzin. Ale wszyscy to kochają, bo przynajmniej się nie nudzimy i robimy coś wartościowego.
W takim razie zapraszamy do Krakowskiej Akademii Musicalu, zapraszamy na spektakle 8 i 9 czerwca do Nowochódzkiego Centrum Kultury. Bardzo dziękuję za wizytę. Byłeś pierwszym gościem w przystanku Broadway, który od stycznia jest, ale jeśli chodzi o gości, to byłeś pierwszą.
Bardzo mi miło, Mateuszu, i dziękuję Państwu. Zapraszam do Nowochódzkiego Centrum Kultury. Śledźcie nas i Krakowska Akademia Musicalu chce Was wzruszać.
Do usłyszenia.
Przystanek Broadway. Musicale wszechczasów, kameralne inscenizacje, wielkie blockbustery i niezapomniane głosy. Zaprasza Mateusz Borkowski.